Pane z Wami
i z Duchem Twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, ale grzeszników.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Siostry i bracia, czwarty dzień, ostatni naszych rekolekcji wielkopostnych o cnotach kardynalnych. I dzisiaj chcemy zatrzymać się nad cnotą sprawiedliwości. I Pan Bóg naraz daje nam Ewangelię o powołaniu Lewiego, czyli Mateusza, i słowa Pana Jezusa: nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jak to rozumieć, skoro z jednej strony mówimy, że sprawiedliwość jest czymś dobrym, a tutaj nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych lub grzeszników. Dokładnie zwróćmy uwagę na te słowa. Do nawrócenia nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, a właściwie bardziej tych, którzy uważają się już za sprawiedliwych, bo oni nawet nie dostrzegają, że coś nie gra, że powinni się nawrócić. Sprawiedliwość polega na tym, że ja staję w prawdzie również, że naraz wiem, co należało poprawić, gdzie powinienem się nawrócić, co powinienem zmienić w moim życiu. Zresztą pierwsze dzisiejsze czytanie z Księgi proroka Izajasza można byłoby streścić słowami, że jest to obietnica Pana Boga dla sprawiedliwych, dla tych, którzy przestrzegają przykazań Pana. A żeby już zupełnie zamknąć ten temat, czy sprawiedliwość jest czymś dobrym, czy nie, to przypomnijmy sobie chociażby, jak autor ewangeliczny nazywa świętego Józefa. W jednych tłumaczeniach jest to człowiek prawy, w innych jest to człowiek sprawiedliwy, co właściwie jest tym samym. Czym zatem jest sprawiedliwość? Jak pyta się dzieci o to, to najczęściej dzieciaki odpowiadają, że sprawiedliwie to znaczy każdemu po równo. No i wydawałoby się, że wszystko jest w porządku, no ale za chwilę, jakby kontynuując taką rozmowę z małymi dziećmi, ja pytam: no dobrze, ale powiedzmy, że mamy dwóch uczniów. I jeden chodzi na lekcje regularnie, odrabia wszystkie zadania domowe, za ćwiczenia dostaje piątkę czy szóstkę, tak samo ładnie pisze kartkówki. No i mamy drugiego ucznia, który nie przykłada się do tego, który z reguły ma dwóje albo tróje, te zadania domowe odrabia bądź też nie. Czy teraz sprawiedliwie byłoby porówno? No i wtedy wychodzi, że gdyby było porówno, to byłoby niesprawiedliwie. Więc to już jest jakby pierwsza podpowiedź, od czego mamy odejść. Kościół definiuje sprawiedliwość jako taką, czy tą cnotę sprawiedliwości, jako taką stałą wolę z naszej strony oddania Bogu i ludziom tego, co im się należy. Oddania Bogu i ludziom tego, co się im należy. I z tego wynikają bardzo konkretne konsekwencje dla naszego działania. Najpierw ze sprawiedliwości, czyli właściwie z pewnego obowiązku, a nie mojego widzimisię, wynika szacunek do każdego człowieka. Bo to, co się człowiekowi należy, to jest za każdym razem poszanowanie jego godności. Ja się mogę z kimś nie zgadzać. Ja mogę uważać, że postępuję w sposób zły. Ja mogę starać się go przekonać do mojej racji. Ale nic nie usprawiedliwia takiego działania z mojej strony, które będzie poniżające czy naruszające czyjąś godność. Cała nasza wiara powinna mieć też przełożenie na sposób, trochę mówiłem wczoraj o tym, jak mówimy do innych, ale mieć na sposób, w jaki ja walczę ze złem, czy walczę z grzechem. On nie może być grzeszny, czy nie może być niszczący dla drugiego człowieka. I to się na poziomie teoretycznym dość nam nawet zgadza. Problem pojawia się wtedy, kiedy raz ja mam obok siebie człowieka, który po prostu mnie drażni, denerwuje, z którym ja nie mogę wytrzymać. I teraz czy należy mu się szacunek? Tak, należy mu się szacunek. A co z tymi, którzy skrzywdzili mnie? Co z tymi, którzy dokonali jakichś zbrodni? Co z tymi, którzy w jakiś sposób zniszczyli czyjeś życie? I tutaj zaczynamy się zastanawiać, czy sprawiedliwie to nie znaczy czasami oddania im, co się należy, to znaczy oko za oko, ząb za ząb. Takie jest niebezpieczeństwo. Nie, ja mam być bardzo jasny w tym, co jest dobre, co jest złe. Mam być bardzo jasny w konsekwencjach. Ale to nie może nieść ze sobą mojego braku szacunku, albo inaczej, poniżenia czyjejś godności w ten sposób. I to jest pierwsza sprawa wynikająca z praktykowania cnoty sprawiedliwości. Każdemu człowiekowi należy się szacunek. A potem, jak praktykować, bo mówiliśmy sobie, że te rekolekcje mają być takie bardzo praktyczne. Czyli co powinienem zrobić tak naprawdę, żeby tą sprawiedliwość praktykować w swoim życiu? Trzy rzeczy, na które chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. Pierwsza. Ze sprawiedliwości wynika to, żebym ja oddał to, co komuś zabrałem niesłusznie. I może warto zrobić sobie taki rachunek sumienia z tego wszystkiego, co gdzieś jest w moim domu, a nie należy do mnie. W znaczeniu pożyczyłem, zapomniałem, leży, ktoś się denerwuje. Prosta rzecz, wydawałoby się, że mała, ale dotyczy to pewnego porządkowania również. Zastanowienia się, czy ja komuś nie jestem czegoś dłużny. I to jest pierwsza podpowiedź. Druga. To samo dotyczy rzeczy, które ktoś ukradł. I to jest znowu, ja zdaję sobie sprawę, bardzo mocne słowo. Kradzież. Ale ja tu raczej mam na myśli coś, co nawet niektórzy uważają, że nie jest grzechem. Czasami to się zdarza w spowiedzi świętej. No bo zabrałem coś z pracy. No bo coś wziąłem. I ktoś powie, przecież to nawet się mój przełożony, czy mój szef, czy właściciel nie zorientował. Bo to było parę kartek, to było parę gwoździ, to było takie nic. To właściwie wartość żadna. Ale wziąłem. I teraz, czy ktoś powie, czy od razu trzeba nazywać to kradzieżą? Przykazanie Boże jest jasne. Nie kradnij. Kropka. A nie ma tam nie kradnij, przecinek, chyba że wartość kradzionego przedmiotu jest poniżej 100 zł. Nie ma tam takiego zastrzeżenia. Ja sam przekroczyłem granicę, czyli wziąłem coś, co nie należy do mnie i nie zapytałem kogoś o zgodę, bo pewnie gdybym zapytał kogoś, od kogo to zależy, czy mogę wziąć tych parę kartek, nie byłoby żadnego problemu. A tak, ja sam dałem sobie prawo, żeby to zabrać. A skoro ja sam sobie dałem takie prawo i przekroczyłem przykazanie, to pytanie jest, gdzie się zatrzymasz? Parę kartek? Okej. Okay. Parę kartek i zszywacz? Parę kartek, zszywacz i na przykład cały toner? Albo przy gwoździach. Parę gwoździ, okej. Okay. Parę gwoździ i młotek. Jeszcze się zgadza? Parę gwoździ, młotek i wiertarka? Granica już została przekroczona. I to jest pewien problem. I teraz znowu, żeby uporządkować i zamknąć ten temat i nigdy już nie wracać do tego, trzeba spróbować to naprawić. Ze sprawiedliwości oddać to, co się komu należy. Więc naprawiam to w ten sposób, że no, zwracam to, co wziąłem. Ktoś powie, ale ja dałem na biednych. My nie jesteśmy Robin Hoodami. To nie jest tak, że zabieram jednym i daję drugim. To tak nie działa. Jak ktoś by ukradł mi portfel i powiedział, a to ja dałem na biednych, no to ja będę szczęśliwy. Jak ja będę chciał dać na biednych, dam na biednych sam. A ty zabrałeś mi moją własność. Więc najpierw zwracam to, co wziąłem. Jeżeli jest to już niemożliwe, bo w jakiś sposób ten przedmiot nie istnieje, ja nie potrafię, już nie mogę go zwrócić, to staram się to odpracować, jeżeli to jest przynajmniej w takiej relacji pracowniczej. Co to znaczy odpracować? To znaczy zrobić coś więcej niż wynika z moich obowiązków, bo ja jestem zobowiązany do czegoś, a tutaj mam jakby zapłacić swoją dodatkową pracą za to, co zabrałem. I dopiero w takim momencie, kiedy nie jest to możliwe, bo ja już nawet nie mam kontaktu z tą osobą, nie pracuję tam, firma nie istnieje, nie wiem, właściciel umarł, cokolwiek, to wtedy jest przegadanie ze spowiednikiem tego, że ja w inny sposób potrafię to zadośćuczynić w znaczeniu, chociażby ofiaruję najbardziej potrzebujących. Ale to jest porządkowanie również tej sfery, którą czasami troszeczkę bagatelizujemy, że to nic takie. Przekroczyłem pewne przykazania i w imię sprawiedliwości chcę to naprawić. I jeszcze jeżeli chodzi o sprawy materialne, to jeszcze w miarę wydaje nam się to proste i jest pewnie prostsze. Ale teraz chodzi o wszystkie krzywdy, które niestety spowodowane są przez moje słowa. Wczoraj o tym trochę mówiłem, ale dzisiaj chodzi o naprawienie tych krzywd. O naprawienie tego bólu być może i cierpienia, które zostało spowodowane przez to, co ja powiedziałem. Tego się nie da zrobić nigdy do końca. Pewnie znacie, bo to jest rzeczywiście dość taki popularny przykład z życia świętego Filipa Neri, ale ja chciałem go tutaj powtórzyć, bo on oddaje bardzo dobrze pewien schemat. Filip Nereusz to, mówimy, drugi taki wielki święty Rzymu, XVI wiek, człowiek, który zakładał oratoria dla biednych, ubogich dzieci, dawał im tam jeść, uczył, organizował dla nich właśnie naukę. Już za życia uchodził za świętego, za kogoś niezwykłego. I do właśnie niego przyszła kobieta z prośbą o poradę, która w swojej okolicy uchodziła za osobę, która ma dość swobodny język. Tak to ujmijmy. No i przyszła właśnie poprosić Filipa o wskazówki. Filip o tym wiedział, jaka to jest osoba i mówi, słuchaj, oczywiście, że tak, ale mam do ciebie prośbę. Gdybyś mogła wrócić do domu i przynieść mi poduszkę. I jak będziesz szła, to po prostu z tej poduszki to pierze gdzieś po drodze rozrzucaj. Kobieta mówi, no pomysł zupełnie dziwaczny, ale skoro ten, który ma taką opinię świętego, mi to mówi, no to jakiś mam tutaj w tym cel. Wróciła do domu, wzięła tą poduszkę z pierza, no bo innej pewnie nie było wtedy. No i idzie, tu rzuca trochę pierza, tu. Idzie do Filipa, Filip mówi, i jeszcze jedna prośba, zaraz z tobą porozmawiam. Teraz proszę ciebie, wróć i zbierz to, co rozrzuciłaś. Ona mówi, ale ojcze, to będzie niemożliwe, dlatego że gdzieś już to rozniósł wiatr. Komuś przyczepiło się do sandała i zaniósł to gdzie indziej. Ktoś jeszcze polał na to wodę i też poszło. Niemożliwe. I Filip mówi, zobacz, to jest tak samo ze słowem. Takie niby nic. Takie coś lekkiego jak piórko. Takie coś łagodnego jak piórko. Ale potem ktoś inny dalej to jeszcze niesie. Ktoś inny dalej coś z tym robi. I już nad tym nie panujesz. A skutkowało to tym, że zaczęłaś rzucać tu i ówdzie pewne uwagi. I teraz jak to naprawić? I to jest dopiero trudne. Czasami przyznać się do błędu. Czasami warto przeprosić. Znowu, żeby zamknąć ten temat. Nie jesteśmy w stanie tego w 100% naprawić, ale takie przyznanie się do błędu, odkręcenie, powiedzenie, słuchaj, ja być może tam przesadziłem trochę. To pokazuje, że ktoś uświadomił sobie, że być może kogoś skrzywdził. Bo postawmy się w tym momencie jakby w sytuacji tych osób, które właśnie zostały pomówione. Naraz widzimy, że ludzie zachowują się dziwnie. Jakieś takie uśmieszki, jakieś szepty, ktoś odmawia spotkania z nami. Takie dziwne zachowanie. I dowiadujemy się po 2 miesiącach, że ktoś coś powiedział. I to jeszcze nie ma nic wspólnego z prawdą. I teraz weź, udowodnij, że nie jesteś wielbłądem. Więc gdyby może ktoś wtedy przyszedł po tych 2 czy 3 miesiącach i powiedział, słuchaj, przepraszam cię, bo może coś tam powiedziałem za mocno, spowoduje w nas to być może gniew i złość, ale może docenię to, że ktoś sobie uświadomił, że mógł mnie skrzywdzić. Że mógł przez swoje słowo, niby takie nic, dokonać jakiegoś spustoszenia w moim życiu nawet tak. Z naszej strony, jako tych, którzy próbują ze sprawiedliwości porządkować swoje życie, to jest również naprawianie krzywd, które powiedziałem. Ale zobaczcie, to wszystko, co na razie mówiłem o sprawiedliwości, dotyczy relacji międzyludzkich. A kiedy podawałem jakby definicję sprawiedliwości, mówiłem, stała wola oddawania tego, co się należy Bogu i ludziom. Ludziom, wiemy, szacunek, naprawianie krzywd. A Bogu co się należy? I kiedy pomyślimy za chwilę tak szczerze, no to właściwie wszystko. No bo całe moje jestestwo, to kim jestem, czym jestem, to, że jestem, tak naprawdę od Boga zależy. To właściwie Jego jedna decyzja i moje życie zmienia się. Więc wszystko należy do Niego. A my czasami się zachowujemy, siostry i bracia, tak, jakbyśmy robili łaskę Panu Bogu. On jest szalony z miłości do nas. On umarł za nas na krzyżu, aby nas zbawić. ma do nas ogromną słabość. Ale my zamiast to docenić i odpowiedzieć miłością na miłość, czasami, no właśnie, robimy mu łaskę, że ja łaskawie poświęcę mu trochę czasu na modlitwę. Że ja łaskawie... To, że uczestniczymy tutaj w tych tajemnicach, to nie jest łaska z naszej strony, tylko to jest niesamowite wybranie, niesamowity zaszczyt, że ja mogę Bożego Słowa słuchać, że ja mogę przyjąć Jego ciało, że On jest we mnie, że ja przez moment staję się tabernakulum po przyjęciu Komunii Świętej. Przecież ja jestem Jego. On mnie odkupił, On mnie wyzwolił. Od momentu chrztu, właściwie stworzenia, ale momentu chrztu jeszcze bardziej należy do Niego. Ze sprawiedliwości więc należy Jemu się moje życie. Pomyślmy również może w ten sposób, i to będzie ostatni moment, chociażby o przykazaniach. Znowu, czasami wydaje nam się, że one są wielkim obciążeniem dla nas, że tak się poświęcamy, starając się przestrzegać przykazań. Przestrzeganie przykazań czy prawa Bożego jest ze sprawiedliwości, należy się Panu Bogu, jasne. Ale tak naprawdę jest to dla nas łaska i niezwykły dar. Cały Stary Testament to jest zazdrość ludów pogańskich Izraelowi, że oni mają Boga, że Izrael ma Boga, który dał im prawo. A jeden z ojców Kościoła porównał życie ludzkie do takiej podróży morskiej. I mówi w ten sposób. Czasami jak na morzu jest spokojnie, czasami w naszym życiu są burze, ale pewne rzeczy są jasno określone w czasie tej podróży naszej życiowej. Po pierwsze, bardzo jasny jest port określony. To jest cel naszego życia, niebo. Tam mamy trafić. Tam się kierujemy. Po drugie, jest latarnia morska. To jest Jezus Chrystus, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Izraela. Kierując się na Niego, ja zmierzam w dobrym kierunku. I po trzecie jeszcze, my jako ci żeglarze dostajemy mapę, na której zaznaczone są wszystkie niebezpieczeństwa, mielizny, rafy. I według tej mapy płynąc, ja jestem w stanie być może dłużej, ale bezpieczniej dotrzeć do portu. Oczywiście taki żeglarz może powiedzieć, a co tam mnie jakaś mapa będzie ograniczała? Ja chcę poczuć się zupełnie wolny, więc mniecie tą mapę, wrzucę ją za burtę. I nie dziwne, że prędzej czy później, właściwie prędzej, rozbije się. I tą mapą są dokładnie przykazania. Uważaj, tędy nie płyń, nie rób tego. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie kłam. Płyń tą drogą. Czci ojca swego i matkę swoją. Staraj się świętować Dzień Święty. Dokładne wskazanie od Boga samego. A nam się wydaje, Boże, jakie teraz to trudne i jakie to ciężkie. Ze sprawiedliwości tego prawa powinienem przestrzegać, ale nie jako mojego obciążenia jakiegokolwiek. Tylko dziękować Panu Bogu, że On tak o mnie się troszczy, że jeszcze daje mi takie wskazania, dzięki którym ja mogę być bezpieczny. Siostry i bracia, na zakończenie już zupełnie. Te cztery cnoty, roztropność, męstwo, umiarkowanie, sprawiedliwość, nazywane są kardynalnymi, czyli głównymi, podstawowymi, fundamentalnymi, ale pochodzą od łacińskiego cardo cardinis, czyli zawias, między innymi zawias. I znowu jeden ze starożytnych pisarzy chrześcijańskich mówił w ten sposób, że jeżeli nasze życie zawiesimy na tych czterech cnotach i będziemy starali się je praktykować na roztropności, męstwie, umiarkowaniu i sprawiedliwości, to tak naprawdę bramy naszego życia dość łatwo otworzą się na niebo, albo przez te bramy naszego życia łatwiej przejdziemy do nieba, które jest naszym celem. Pomyślmy o tym w ten sposób, ale najważniejsze, żeby to nie było tylko pomyślenie, tylko byśmy spróbowali praktykować te cnoty. Niech to będzie właściwie nie zakończenie rekolekcji, ale początek czasu nawrócenia. Początek wielkiego postu, w którym ja już wiem, co powinienem zrobić. Amen.